Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бренкевича. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Продовжується коментар такої фундаментальної документної бази, яка спрямовує нас до згадки про Другий Ватиканський собор, хіба одна з найзначнющіших сторінок в 20 столітті, це якраз Другий Ватиканський собор, принаймні в житті церкви. І сьогодні ми продовжуємо тему тижневої давнини, коли отець Міхал розповідав нам про мирян.
Їх роль в церкві.
Так. Їх роль в церкві. Отже, угу. Над чим сьогодні хотілося б зупинитися?
Сьогодні я хотів говорити о так званим участь мирян в пророчому служенні церкві. Ми тиждень тому говорили о священницькій, удіал мирян в священницькій функції церкві.
А миряни можуть пророкувати в церкві?
Звісно, звісно. Дійсно, дійсно. Можуть, можуть.
Це як в фільмах зображують, чи це щось ні, друге?
Ні, зовсім другий спосіб. Ми трошечки маємо певен спосіб мислення о пророках, трохи
деформоване.
Так, деформований. Бо для нас пророк то є перш за все людина, котра має якісь бачення майбутнього, правда, котра призиває до навернення і так далі. Але пророк то є перш за все людина, котра з Божою допомогою бачить ту окружаючу дійсність в такий правильний спосіб. Значить, правильний. То значить, що бачить в цьому суспільстві, наскільки воно, то суспільство, є близьке Божому закону, чи далеке від Божого закону. Правда? І те все, бо, якщо ми так споглядаємо на історію спасіння і того, як Бог формував народ вибраний, він також навчав того народу жити в суспільстві. Дав закон, 10 заповідей, правда? 10 заповідей, те 10 заповідей передусім служило тому, щоб з одної сторони не забувати о тим, що де є сила того народу, що вона є в союзі з Богом, а з іншої сторони, щоб бачити, в який спосіб відноситись до спів племінників в такий спосіб, щоб то було гармонійне, щоб то мало, щоб то було, щоб там був порядок. Бо треба пам'ятати, що народ вибраний, то був народ дикий. То були пастухи, правда? Коли там ганяли за своїми стадами, шукаючи якісь там, як згадаємо собі Авраама, правда? То в тамтих часах людина займалась тим, що шукала зовсім пасовість для своїх стад, і там не було рольництва якого такого. То значить, не було управи землі. Управа землі була тільки там, де була вода. Тоді були ріки, там була управа землі, то була єгипетська управа землі і так далі, але то Ніл був той почвою плодотворною, котра давала можливість розвідку плодозбір, такі управи землі. Так що народ вибраний, то був народ, котрий не мав, може до часу Навіть не мав свого алфабіту, може вже до свого писання, до часу якого? До часу гори Синай, де 10 слов, котрі були передані, написаних Божим пальцем, можна так сказати, що алфабіт єврейський, то є дано від Бога. Єдинственний божественний алфабіт. Латинський алфабіт, котрий ми використовуємо, правда, то є алфабіт там такий, посередній. To jest alfabet, który też ma swoje korni w greckim alfabicie, bo grecki alfabet był raniejszy, czym latyński alfabet. I tak dalej. Związane po prostu spróbuję zapisać zwłoki, słowa w sposób taki materialny. A tutaj jewryjski alfabet jest ten alfabet, ten naród w końcu końców dostał instrument swojej ręki, w którym może zapisywać swoją historię. Може записувати свою культуру, якесь творчество, творчість, котра зовсім була зв'язана з культом. bo życia tego narodu było zrodzone na tych odnosach tego narodu z Bogiem, było na kulcie zrodzone. Ten naród cały czas powinien o tym pamiętać. I ten naród czasami potrzebował tych osobliwych takich osobliwych ludzi, wybranych ludzi, wdachnawionych ludzi, Duchem Świętym, niektóre nawet pomazanych ludzi, niektóre proroki też byli pomazani, pomazanikami, a przede wszystkim pomazany Świętym Duchem, którym jest za zadania, jak gdyby dopomagać temu narodowi, powiertać się do dżereł. Tak jak ja już mówił, że to Bóg formował ten naród, on formował jego, formował, dający i system uprawienia władzy. To Bóg był tym, który na przykład dał Mojsiejowi taki sowiet czy swiekra Mojsieja, że ty nie możesz zajmować się wszystkimi sprawami, to ty ustanów nad każdą dziesiątką jednego człowieka, nad każdą sotnią jednego człowieka i oni będą miękkie sprawy ryszaty, prawda? Które związane są z tym spilnym życiem, a najważniejsze rzeczy ty będziesz wyryszowaty. Czyli Bóg dał też organizację, w jaki sposób chce organizować. W serce zapisane jest w Świętym Pisaniu, który pokazuje cały ten proces. Tak stopniowo, krok pisla kroku, Bóg coraz bardziej przybliżał ten naród do momentu, kiedy ten naród mógł być już narodem carskim. Ale przeszło najpierw przez pustelię, gdzie otrzymał zakon, gdzie sformowały się pierwsze pryncypy suspilnego życia, osnowy suspilnego życia. Po tym, kiedy wejszł w obytowaną ziemię, już zaczyna organizować swój stabilny sposób życia, to znaczy zasilił się, prawda, zasilił się. I to samo ciekawe jest, że zasilił się w domach, których wony nie stroili, który pracował w sadach i agrodach, których wony nie zakładali. W serce było wielkim podarunkiem Boga, który, popatrzcie, wykorzystał zdobycia drugich narodów, żeby ich przedać temu jedynemu narodowi. Tak pokazywał w jakiś tam sposób swoją wyższość nad bogami tamtych narodów. Żeby ten naród, izraelski naród, przede wszystkim swojej wierności i swojej historii pokazywał, kto tu jest najsilniejszy wśród bogów tamtych czasów. A tych bogów było strasznie bardzo. Ale ta monoteistyczna religia Izraela była religią, która była unikalna. Mało było takich religii w tamtych czasach. Troszeczkę próbował taką religię prowadzić faraon, Ramzes z stacji, który próbował wprowadzić kult jednego Boga. Nie bahacioch bogów egipskich, tylko kult jednego Boga, Boga Słońca. Co był tylko próbuj, bo w końcu końców cały projekt nie proszą. A kto jego zniszczył? No, świeszczeniki jego zniszczyli, prawda? Kapłani, świeszczeniki jego zniszczyli, bo poczuli siebie zagrożeni. I duże Hanna jest taka książka polskiego pisaciela Bolesława Prusa, pod nazwaniem Faraon, który pokazuje właśnie tego faraona, który próbował jako pierwszy stworzyć kult Boga jedynego, sprawiedliwego i w jakiś tam sposób współczesnego, Boga, który odpowiada na potrzeby narodu. No ale koniecznie on tam próbował jeszcze drugie rzeczy rozrobić, na przykład próbował to, że zrównaty te kastowe przywileje, ale to są takie rzeczy. Niszka dużo ciekawa, dużo harny jest film Jerzego Kawalerowicza, Faraon, w której jak na sposób taki dużo harny pokazał cały proces. Ten film w stacji darze był nominowany do Oscara. Można jego zobaczyć.
Tam
Roman.
Czasem Barbara Brylska nie grała?
Tak. Barbara Brylska grała, to była jedna z pierwszych jej reel. Tam, można powiedzieć, wytkryła się jej talent, można сказать. Nie tylko talent, ale i krasata też. Film jest duże, długi, ale duże, ciekawy. Z estetycznej toczki zrzenia zrobiony duże harno. Duże harno. Ale powiertając do Miriam, spoglądając na tę historię formowania wybranego narodu, trzeba pokazać, zobaczyć, że ten naród, on był zaproszony do tego, żeby wydawać cześć Bogu, zwracać się do Niego suspilno. I tomu słowo eklezja, czyli cerkwa, eklezja, słowa greckiego, które oznacza zibranie z metodą wydania cześci Bogowi, ważne zibranie wydania cześci Bogowi, które ma jak gdyby to słowo osnowuje do nazwania cerkwi, to słowo pokazuje nam suspilny charakter kultu Boga. To właśnie naród zibrany, żeby wydać cześć Bogu, stanowić cerkwę, naród. Świeścieniki mają tylko rolę tutaj dopomagającą. Świeścienik ze swojej pozycji otrzymuje od razu te trzy funkcje cerkwi, które Jezus Chrystus pokazał, to znaczy funkcję świeścienika, proroka i cara, ale długi czas hierarchiczne spoglądanie na cerkwę było przeważającym. I to nie pomagało odkrywać, jakie jest zadania normalnej cerkwi. Ten taki postawienia świeścieniki w centrum organizacji kultu prywił do tego, że naród zaczął podchodzić do cerkwi w sposób taki usługowy, to znaczy traktował cerkwę jako miejsce, w którym można otrzymać jakąś usługę. Jaką usługę? No, można kogoś tam pochrzestyć, można kogoś pochoronić, można kogoś powieńczać, prawda? Można poprosić, czyli świeścieniki wypełniali swoją rolę w takiej schemie tak zwanej przyrodnej religijności, która istnieje w każdej religii. Bo każda religia wymaga pewnego posrednika między Bogiem a ludźmi. Innym posrednikiem jest świeścienik. Ale chrześcijaństwo jest czymś bliższe. I tutaj cerkwa i Sobór Watykański II chce pokazać, jak gdyby może nie tyle pokazać, co widnowić, albo odkryty na nowo to, co zawsze w cerkwi było. Bo to, że Święty Paweł mówił, my kiedyś tam czynili katechezę na temat cerkwi, Święty Paweł mówił o tym, że cerkwa jest mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa, prawda? A jeśli jest cerkwa mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa i każdy ochrzczony jest częścią tego mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, także otrzymuje od tego Jezusa Chrystusa te trzy funkcje działania Boga, to znaczy funkcję proroka, świeścienika i cara. Konieczno najbliższym widzimym sposobem realizowania tych trzech funkcji w życiu cerkwi jest świeścienik, bo do nich Jezus Chrystus zwrócił się słowami: idźcie, chrzcić w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha i nauczajcie zachowywać ten zakon. To jest ten nakaz, jaki Bóg, Jezus Chrystus, dał swoim uczennikom, formując jak gdyby strukturę cerkwi. Tutaj apostoły mieli swoje zadania, ale zadaniem apostołów jest czynić suspilstwo świadomym tych funkcji w ich życiu. I tutaj prorocki podchód do prorocka funkcja na cerkwi i prorocka funkcja i udziel prorockiej funkcji na Jezusa Chrystusa, udział Miriam, jest dużo ważliwy. Także pamiętajcie o tej pierwszej dumki proroki, jakie było zadania. Prorokiem było zadania przede wszystkim przyzywać naród do навернення, але також оцінювати, наскільки цей народ поступає згідно з законом Божим чи ні. Треба пам'ятати, що пророки появились, коли той народ мав конкретні проблеми не стільки з зовнішніми ворогами, але мав проблеми зі своєю вірою і своїм довір'ям до Бога. В цей момент появився, наприклад, Ілія, пророк Ілія, котрий не оставив жодного пророцтва і не говорив о ніяких майбутніх событиях, але був зовсім посланий, щоб призвати той народ до навернення, бо він захопився і увлекся зовсім певними язичними культами, котрих бавним тут представником була цариця Ізабель, для котрої, наприклад, віра в богів язичних була більш атракційна, більш така зрозуміла, більш така людська, можна було би сказати. Ми завжди маємо таку тенденцію до того, щоб божество і богов як гдиби антропоморфізувати, зазначе вчинити їх близькими людям. Таким піком того антропоморфізму були боги грецькі, в котрих мали такі самі страсті, як кожна людина. Боги грецькі, які ругались між собою, які боролись між собою, які були завісними, завідуючими, які мстили один одному. То та цела мітологія грецька то показує, правда, як людина створила поняття Бога близькі людини. І в цей момент появляється таке ствердження, але ж ти Бог і таке близькі нам. В якому-то змісті? Так, то правда, що вони були близькі нам, близькі нашому способові життя і поймування, але те боги, що вони могли сказати? Могли якийсь там спосіб допомагати в наших земних справах, але то були боги природні, котрі потверджали тільки одну ту правду, що są вибрані, становить як би таку касту священників, посередників. Тут появилася ж каста półbogів, правда? Чи тих людей, котрі народились в виніку інтервенції Бога. То були власне ці надзвичайні люди, герої, правда, типу Хераклеса і так далі. Але не було як такого пророка, була така іна пророкиня, правда, яка називалася Петя, правда, котра в Коринті там мала свій храм і до котрого приходили різні люди, щоб питати, яким буде майбутнє. Зрешто Петя була дуже-дуже таємниця і завжди передавала ті інформації так, що можна було на 100 різних способів її об'ясняти. Чи то не було таке справжнє пророкування? Справжнє пророкування появилось в народі вибраним. І появилось, коли той пророк був потрібний. А коли був потрібний, коли той народ віддалився від Бога. Першим тим пророком був Ілія, такого типу пророком, котрий мав завдання піти до того народу і той народ визволити з обману ідолопоклонства. Що мог той народ надовго повернутися до союзу з Богом, котрий гарантував тому народові успіх, гарантував захист, гарантував гармонійний розвиток. Але також щоб наказувати тому народові, також зрозуміти, що він має певну роль до сповнення в цьому язичному світі. Має той народ бути також знаком присутності Бога. Але найважливіша роль цього народу було, щоб Бог мог об'явитися в спосіб остаточний в Ісусі Христі, показуючи того, котрий з того народу виростає, з того народу народжується. І в історії того народу є проповідуваний. Можна було би сказати, пророкований. В цей момент не тільки пророки пророкували Ісуса Христа, але той народ теж свою історію спасіння, яку Бог проводив з тим народом, теж в якийсь спосіб показували необхідність приходу Месії. Месія як того, котрий є висланником Божим, і котрий має такий не до кінця ясну роль до виповнення. Мав якийсь спосіб освободити той народ. Ale никто не думал, что Мессия ма прийти, чтобы цей народ связати нерозривним узом з Богом в тим вічним союзі, яким була жертва Ісуса Христа на хресті. Ten союз, tego союзу никто не мог предвидеть. Але пророки, які появились, już могли це вчинити. Więc їх завдання було з одної сторони критичний погляд на відношення між особами в суспільстві народу вибраного. Друге завдання було показування дорог Господнього. На кінці кінців вони тільки навоювали до того, кликали до того, щоб цей народ мог бути вірний законові, який Бог дав на горі Синай. Щоб ten народ довірявся Богові, щоб в Богу шукав допомоги, щоб на ново відкривав карти історії спасіння цього народу і бачив, як ten Бог був вірний, як он в спосіб чрезвичайний, такий чудовий спасав цей народ. Спасав в такий спосіб, щоб цей народ не мав ніяких сумнів в тому, що что тем, кто спасает, есть Бог, а не людская послушность, людская сила, чи людские здібності. И тут маємо дуже гарно показаного пророка. Наилья был тем, который на способ не только словом, але чином показывал Бога, яко того, который є цінніший від других богів. Даже мне подобається та ця історія з Ілією і язичськими священниками, які пробували зрівняти себе в культі в спосіб такий найпростіший, яким є зложення жертви. І щоб доказати, що тим Богом, який є істинний, справжній, діючим, єдиним Богом, то є той Бог, який є посторонній Ілії. І те 400 лжесвященників Ілія знищив. Але Ілія був в цей момент священником, але був теж і пророком. І таким пророком був теж екстації Мойсій. Мойсій, котрий теж організував і як гдиби був тим, котрий гарантував, що народ вибраний буде йти дорогами Господніми. Мойсій був гарантом виповнення Божого закону в 10 заповідях. І тут Мойсій теж є в якому-то змісті пророк. Зрештою, народ до сьогодні, євреї mówią jasno i konkretno, że pierwsze 5 knik Wietchego Zawietu, czyli tak zwaną Toru, Pentateuch, one traktują jako knigi prorockie. Prorockie, bo one pokazują nam, w jaki sposób Bóg stworzył świat, w jaki sposób zorganizował ten świat i w jaki sposób buty wypełniać w tym świecie te zadania, jakie nesie z sobą wiara w Boga. Także tutaj Bóg daje nam możliwość poczuty, jaki jest bliski nam. Także prorok to był tym, który był posłany. Też jest dużo ważna rzecz. Który był posłany, który był wybrany, który był poklikany. Taką zmysłę w proroku baczymy od istno takiego sprawdzonego świeczennika chrześcijańskiego, który też jest poklikany. W prorokach my baczymy, że stajesz świeczennikiem nie tomu, że ty z plemienia świeczenników, czy lewitów, ale stajesz świeczennikiem tomu, że Bóg ciebie indywidualno klicze. To już właśnie w prorokach pojawiła się ta pierwszy taki wyznacznik, można tak oznaczenia świeczennika, który jest poklikany. My najbliższy jaskrawy to sposób baczymy w poklikaniu Jeremii. Prawda? Jeremia, który był, jak to skazano, Bóg jego przywlikał, można tak skazać. Przywlikał jego soboju, żeby win w pełności wydał się na te duże ciężkie służenie, jakim jest służenie buduczy prorokom. I na dodatek prorokom, którego nikt nie chce słuchać, tomu, że jest to prorok, który prorokuje protiv mnienia i protiv sposobu myślenia, protiv sposobu myślenia tych, do których win prorokował. Pamiętajmy, że Jeremia był prorokiem w czasie, kiedy Jerozolima była okrążona wojskami Nabuchodonozora i ja tutaj nawoływał do tego, żeby przyjęty rabstwo Nabuchodonozora, co nikomu nie podobało się. Zresztą prorok ma nastylki, jego poklikanie, tak samo Samuel był poklikany, był tym prorokiem, który prowadzi w Dawida na przykład. Samuel, który też był ludyną, która w swoim poklikaniu baczył Boga, który jest za nim. Boga, który jego prowadzi, jego wdachnawia. On ma nastylki odwagi, że nie bojał się tego, że jeśli pójdę do króla Dawida i skazać mu prawdę, to król Dawid nie obidzi się na niego, a nawet jeszcze bliższe, nawet nie skrywdzić jego. Bo często bywało tak, że różne proroki w jazyczyckich stronach byli wbiwani, kiedy ich proroctwo nie podobało się carom. Zresztą takie epizody też mają w Wietchom Zawieci, gdzie są lżeproroki, które je chcą mówić i chcą odpowiadać na oczekiwania tych, do których byli posłani. Nie są tymi, których posyłaje Bóg, ale są tymi, którzy jak gdyby odpowiadają na oczekiwania tych, do których byli posłani. I ciągle naszemu współczesnemu świecie na przykład też proroków też mają duże, duże bahato. Na przykład niektóre darze episkopy mogą takimi lżeprorokami być, kiedy zaczynają występować proti Bożym zakonom i w imię czego? W imię tego, żeby przybliżyć się, by zrozumieć suspilstwo. Kto najbliższy rozumie suspilstwo? To jest taka rzecz, która nikomu do głowy nie wchodzi. Nikt o tym nie pamięta, że to najbliższy ludyna rozumie i czuje, jakie ludyna ma je zawdania, to jest Bóg, bo winstwo otworzy w ludynę. On najkraszcze znaje, do czego ludyna jest zdibna i co jej daty, żeby ta ludyna była dystą szczęśliwa. Bo zresztą, w stacji, Bóg dał ludynie wse potrzebne do tego, żeby ona mogła realizować sobie w radości i w szczęście. I prorok miał to, jak gdyby propominaty, zgadowaty. Więc ten, który próbuje być prorokom, odpowiadającym na bażania tych, do których jest posłany, to nie jest nikakim prorokom. Jest tylko przedstawnikiem demokratycznie albo niedemokratycznie wybranym ludźmi. Z podobnym sposobem myślenia mają protestantów, u których nie ma poklikania do tego, żeby być pastorom. W protestantów pastorom staje się w demokratycznych wyborach. Otóż protestanty wybierają demokratycznie jednego z nich, ich zdaniem najmudrzejszego, żeby win to ukował im, dopomagał im i ci drogami spasienia i znajdowaty jakieś spiłkowania z Bogiem za pośrednictwem tegoż pastora. Ale też to jest nikaki Boży posłannik, nikaki Boży pomazanik. Bo prorok też miał tu rol pomazanika Bożego. No więc taki Boży pomazanik, poklikany Bogom, ma być tym, który ma w tym świecie dopomagać ludziom i ty drogami Bożymi, zgadowaty o tym, że Bóg jest bliski. I tutaj pojawia się ta rol Mirjan w współczesnym świecie w ich prorockim zawdaniu. Do czego w końcu końców jest Mirjanin poklikany? Po pierwsze, czym jak realizuje się jego poklikanie do bycia prorokom? No, dysno w taństwie chrzczenia. To taństwo chrzczenia daje tej ludynie możliwość wejty w tę dysność wybranego narodu, tego ciała mistycznego Jezusa Chrysta, który ma za zadania w tym świecie czynić przysutnim Boga, żeby w tym świecie wszyscy mogli znajty, poczuty, pobaczyć przysutność Boga w konkretnym narodzie, który wypełnia Boże zakony. Więc prorok i ta prorocka misja Miriam wyrażają się w ciągu poklikani. My poklikani do tego, że obuty mistycznym ciałem Jezusa Chrysta. Można byłoby skazać, no ależ toż, jest chrześcijan miliard w ciągu świeci, prawda? I co, cały miliard jest poklikany? Tak, każdy, kto jest ochreszczony, jest poklikany do tego, żeby wypełniać w swoim życiu prorocką misję. Misję ludyny, która będzie pokazywać drugim ludziom, w jaki sposób życia jest najbliższy adekwatny, w jaki sposób życia jest najbliższy bliskim Bożemu zakonu, a jest i bliski z Bożemu zakonu, to takoż cały sposób życia jest najbliższy odpowiednim dla realizacji ludyny w ciągu świecie, w którym ludyna żyje. To jest rzecz, która nie zawsze dochodzi nam do głowy. My czasami zwilniajemy z tej prorockiej funkcji, stając tylko jakimiś spożywaczami kultu Bożego, jakim jest cerkwa. I to jest pewne niedorozumienie, no bo cerkwa chce nam zgodować jedną prawdę, co tyczy swojej chrzczenia, automatyczno wchodzisz w mistyczne życia Jezusa Chrysta, który był proroką. I masz możliwość, masz potencjał, w którym ty możesz tę funkcję prorocką w swoim życiu, ale nie tylko swojemu życiu, ale w życiu drugich ludzi wypełniać. Drogie bracia i siostry, wy swoimi modlitwami, swoją powiedzinką, swoimi spoglądami na życia, jawlajcie z prorokami w ciągu współczesnym świecie. Jawlajcie z tymi, którzy pokazują, gdzie jest prawda. Jeśli wy mówicie i wystupacie przeciw na przykład aborcji, jako aktu wbiwstwa ludyny, stajecie z prorokami, które w jasny i konkretny sposób mówią, nie można ubiwać drugich ludzi, nie można traktować maleńkiej dytyny jako przeszkodę w realizacji twoich ambicjoznych, egoistycznych planów i projektów. Nie można iść z rady swojego jakiegoś takiego iluzorycznego, nie do końca zrozumiło i nie do końca pojętno, bo dobra, ty masz prawo wbity drugie życia. I to jest zadania chrześcijan. My, zachiszczający życia ludzkie, stajemy się prorokami samego Boga, który mówi, tak te życia jest cenne. Jak ja spoglądam na tych bohatych ludzi, tak talentliwych, tak krasiwych, aż mnie serce boli, z kilku takich ludzi było wbitych w łonie matki. Nie mieli możliwości pokazać swojej krasoty, swoich talentów, swoich możliwości, dawać radość i szczęście drugim ludziom. To jest dla mnie rzecz, która aż ja tak zadumowałem, dlaczego tego ludzie nie mogą zrozumieć, czemu ograniczają tę możliwość nowego życia, nawet najbliższe marne życia w ciągu świeci, tego najbiedniejszej ludyny też ma swoje znaczenie, bo jeśli ta biedna ludyna, najbiedniejsza, która narodziła bez możliwości, żeby pokazywać swoje talenty, ale jeśli ona odkryje w sobie poklikania do tego, żeby być prorokom, to będzie prorokom, który może nie być wielkim prorokom, ale także swoim życiem będzie soromić tych ludzi, którzy przywykli żyć tylko i isključitelno dla samych siebie, a nie mają nijakiej woli ani bażania, żeby żyć dla drugich. Co nie jest jakimś tylko zakonem, który trzeba wykonywać w sposób bezdochanny, ale przede wszystkim jest koniecznością, potrzebnością ludyny, każda ludyny, nasza ludyna, my możemy zrealizować się tylko w lubowi. Jak tego nie można zrozumieć? Możemy zrealizować się tylko w spiłkowaniu z drugą ludyną. Zresztą my nie stworzeni dla samotności, my stworzeni dla tego, żeby żyć z drugimi, żeby drugomu oddawać sebe, tak jak Jezus Chrystus oddawał i być szczęśliwym, wydając sebe. Bo o ile raniejsze, przed wskrzeszeniem Jezusa Chrysta, ta żertwa była trochę może ryskowana, bo mógł to otrzymać jakieś tam wyraz wdzięczności Boga, albo może mógł być ty nagrodzony Bogiem za to, że prowadził swoje życie w sposób czesny, dobry, wydając swoje życie dla drugich, o tyle jesteś w Chrystusie, że masz gwarancję, że twoja żertwa, twoje służenie drugim, ta miłość, którą Gospodź tebe obdarowuje, którą ty możesz realizować się, którą ty zaczynasz znachodzić swoje ludzkie, ludzką godność, godność. W ten moment ważliwe jest, żeby w naszym życiu mogło się realizować się takim prorockim życiu, w którym na pierwszym miejscu stoi Bóg, który pokazuje, objawiając się w Jezusie Chrystusie i objawiając się w tej jego swojej bezgranicznej miłości, która wyraża jego śmierć syna na Chrystusie. Tego, który też pokazywał cudowny sposób Abraham, dający na żertwę swego syna Isaaka i z woli Boga. W tym dialogu między Abrahamem a Isaakiem, który jeszcze przez niektórych pobożnych Jewrejów jest rozszerzony, w tym dialogu, w którym Isaak pytaje Abrahama, my nie są z sobą drewo, nie są z sobą woin, a gdzie jest żertwa? I wtedy Abraham odpowiada, Bóg przewidzi. A ten dialog rozszerzony jest potrzesający. Kolejny tam na margin, na w komentarzu do tego fragmentu Księgi Bycia jakiś pobożny rabin dopisał słowa, które mógł wyskazać Isaak leżący na drawach, który umaliaje Boga, umaliaje swego baćka Abrahama, zwierzy mnie silno, Otcze mi, żeby ja nie mógł protywidzić się tej żertwie, bo jeśli ta żertwa nie będzie dobrowilna, nie będzie przyjęta Bogom. Zwierzy mnie silno. Akeda, to jest takie hebrajskie słowo, które co oznacza. Kto wie, czy tak nie modlił się Jezus Chrystus do swojego Ojca Niebiesnego, powtarzając te słowa, zjeżdżaj mnie silno, żeby nie protywił się. Bo moje ciało buntuje się, mój egoizm buntuje się, ja znaję, jestem głęboko przekonany, że ta żertwa, której ty chcesz dokonać przez mnie, Boże, jest takim najbliższy jaskrawym i najbliższy doskonałym sposobem okazania miłości. Właśnie ta żertwa. Bliższe nie będzie pokazana żadna forma miłości poza ceju, kiedy Syn Boży oddaje swoje życie za ostatniego grzesznika, jaki znajduje się w tym świecie, za wszystkich grzeszników. I czyni tu swoją żertwę na wieczność, żeby my też mogli swojemu życiu realizować to proroctwo takiej powiedzinci. Powiedzinci ludzi, którzy wlejając z mistycznym ciągiem Chrysta, mogą wmierać dla swoich ludzkich ambicji i mogą być tymi, którzy woskresają w Bogu i w swoim woskresieniu otrzymują głęboką pewność wiecznego życia, na stylki głęboko już to nie bajaca daty swojego życia dla drugich. I może w ten sposób spasty tych ludzi, którzy nie mają szansy spasienia, bo sami są tak obmanuty diabłom, że nie mogą znajdować drogi do Boga. Jest to misja cerkwi, która pokazuje ta konstytucja Lumen Gentium. Misja cerkwi, żeby wydać swoje życie za cej okrużający świt, żeby cerkwa wydała swoje życia za tu okrużający cerkwu, za okrużający świt. Żeby być dla tego świtu takim prorokom, czyli gromadą ludzi, którzy ukrepleni wirą i Bożą błogodacią i Duchem Świętym, jawiają jasnym, konkretnym znakom Bożej lubowi, bezgranicznej Bożej lubowi, bezusłownej Bożej lubowi. Tej lubowi, która woskresaje, która wyzwalaje, która daje nam pewność wiecznego życia.
Ну що ж, на цьому завершується катехеза від отця Міхала Бранкевича, якому ми дуже вдячні за цю передачу. Слава Ісусу Христу!
На віки слава!